Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilek. Szanowni Państwo, z sporym oddźwiękiem, spotkał się felieton, mój felieton dotyczący tej rodziny chińskiej, która pojechała do Szwecji, no i została w brutalny sposób potraktowana zarówno przez pracowników hotelu, jak i przez policję, co najgorsze. I teraz jakby ciąg dalszy tej całej historii, ale w kuriozalnym kierunku poszedł, albowiem media, również szwedzkie, ale generalnie zachodnie, starają się za wszelką cenę podpiąć ten pożałowania godny incydent, ten skandal z tą trójką chińskich turystów pod wizytę Dalai Lamy. Co ma jedno do drugiego? Co ma piernik do wiatraka? Posłuchajcie Państwo. Jestem w Global Timesie. Artykuł z 17 września. Chiny krytykują szwedzką policję nie z powodu Dalai Lamy. W związku z obszernym raportem, w którym mowa była o tym, że trzej chińscy turyści zostali brutalnie potraktowani przez szwedzką policję, szwedzkie i zachodnie media powiązały tą historię z ostatnią wizytą Dalai Lamy w Szwecji. Incydent, w którym uczestniczył mężczyzna i jego starsi rodzice, miał miejsce 2 września. Ambasada Chin w Sztokholmie złożyła skargę na złe traktowanie gości 15 września. Odstęp czasu wywołał spekulacje, że Chiny wykorzystały ten incydent do wylania swojej złości na Szwecję w związku z wizytą Dalai Lamy 12 września. Jest to bezpodstawne roszczenie. Jest to stwierdzenie bezpodstawne. Dlaczego? Cały czas czytuję. Dlaczego ambasada chińska złożyła skargę prawie 2 tygodnie później? Chiński ambasador Szwecji, Ju, wyjaśnił to wyraźnie w wywiadzie dla szwedzkiej gazety Aftonbladet. Według Dzi ambasada natychmiast poinformowała szwedzki rząd o szczegółach tego zdarzenia. Te szczegóły były to były raporty z różnych perspektyw, od różnych osób i zażądała natychmiastowego spotkania ze szwedzką policją, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi przez prawie 2 tygodnie. Dalai Lama zaś odbywał 4-dniową wycieczkę po Europie do 23 września. Szwecja była pierwszym krajem na jego drodze. Jego wizyta została wykorzystana przez szwedzkie media do zniesławiania Chin w kwestii praw człowieka. Agencja TT News, szwedzka służba prasowa, stwierdziła w stronniczym raporcie, że Tybetańczycy są dyskryminowani i nie mogą prowadzić edukacji w języku tybetańskim lub swobodnie rozmawiać o polityce i religii. Zostało to odrzucone przez chińską ambasadę natychmiast i bezpośrednio. Chiny nie musiały zgłaszać incydentu policyjnego, aby wyrazić swoje niezadowolenie. Dalej Lama został okrzyknięty na Zachodzie przywódcą duchowym. Jednak fakty dowiodły, że jest po prostu politycznym zesłańcem, próbującym oddzielić Tybet od Chin. Jego secesyjna działalność i działania sabotażowe naruszyły podstawowe interesy Tybetańczyków i są nie do przyjęcia dla całego narodu chińskiego. Stanowisko Chin jest konsekwentne i jasne. Zdecydowanie sprzeciwiają się decyzji innych krajów, aby zezwolić Dalai Lamie na wizyty u nich i sprzeciwia się ingerencji każdego kraju w swoje wewnętrzne sprawy Chin, wykorzystując problemy związane z Tybetem. Jednak niektóre kraje wciąż wydają się nie słyszeć tego, o czym mówią Chiny, ryzykując, że podważy to ta ich działalność w końcu może podważyć ostateczny stosunek Chin do nich. Szwecja kilkakrotnie zapraszała Dalai Lamę. Szwedzkie media również i teraz wskazują na oskarżycielskim państwem na władze chińskie w kwestii tybetańskich praw człowieka, mimo że Tybetańczycy żyją lepiej niż kiedykolwiek i są lepiej wykształceni. W ostatnich latach grupa Dalai Lamy była coraz bardziej marginalizowana w społeczeństwie, w naszej społeczności międzynarodowej, a jej separatystyczna natura w pełni eksponowana. Rosnąca liczba krajów zachodnich odrzuca tą Dalaj Lamę i posłanie Dalaj Lamy. Mamy nadzieję, że Szwecja i trzy inne kraje, które odwiedzi Dalaj Lama, w tym czasie rozpoznają ten trend i wyciągną z niego wnioski. Proszę Państwa, to wszystko. A dla mnie jest rzeczą oczywistą, że szwedzkie media postanowiły, szwedzki rząd, postanowiły wykorzystać kwestię przyjazdu Dalaj Lamy do medialnego przykrycia tego skandalicznego incydentu z tymi trzema osobami. Jeśli chodzi o to, co ambasada chińska napisała, no to było oczywiste. No, powiedzmy sobie, że chiński ambasador, który wyjaśniał to wszystko wyraźnie w szwedzkiej gazecie, podał szczegóły, więc tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. To szwedzkie władze zablokowały tą sprawę tego skandalu z wręcz pobiciem tych Chińczyków, tej rodziny chińskiej, z maltretowaniem psychicznym i fizycznym. Wykorzystały tą sprawę, znaczy chciały przykryć tą sprawę, bardzo dla siebie niewygodną, a właśnie wizytą Dalaj Lamy. I to się udało. Po prostu wizyta Dalaj Lamy stworzyła świetną przykrywkę do tego łajdactwa, dlatego oni nie odzywali się od 2 września do 15, bo 12 Dalaj Lama był w Szwecji. Rozumiecie Państwo? Bardzo prosta rzecz. Jeśli coś jest niewygodne dla władzy, to robi absolutnie wszystko, żeby niewygodną dla siebie rzecz przykryć. No i znaleziono pretekst, przykryto. I tu jakby są dwie niezależne sprawy. I teraz, znaczy ja mam nadzieję, że państwo, dla Państwa to jest oczywiste, że szwedzkie łajdaki tak właśnie postępują. Natomiast od tego momentu zaczynają się dwie zupełnie niezależne sprawy. Sprawa nie Dalaj Lamy, bo ja w ogóle nie mam ochoty mówić o tym człowieku. On to jego otoczenie jest tak skompromitowane, jak to jest tylko możliwe. To był sprawny polityk. To był przez dziesięciolecia sprawny polityk, który jechał na antychińskich sentymentach na Zachodzie. Teraz to już się skończyło. Teraz jakby wyczerpał się ten jego potencjał. To raz, a dwa, otoczenie Dalaj Lamy zostało tak skompromitowane. W zachodnich mediach, bo w Polsce oczywiście nie, ale w zachodnich mediach zostało tak skompromitowane, jak to jest tylko możliwe. Na Zachodzie wyszły, z tego co wiem, to 2 książki, które mówiły, w których ludzie Zachodu, nie Chińczycy, ludzie Zachodu opisywali przewały, jakie miały miejsce w otoczeniu Dalaj Lamy. Więc tutaj dajmy spokój temu człowiekowi, niech sobie spokojnie umiera, to już jest pan w podeszłym wieku i właściwie mógłby sobie dać odpocząć. No ale on widocznie lubi mącić, taka jest jego natura i koniec. Natomiast jeśli chodzi, to ten człowiek, ja uważam, że można by spokojnie nad nim postawić krzyżyk i odwrócić się i niech sobie robi, co tam chce. Sprawą nieporównanie ważniejszą jest te kilka milionów Tybetańczyków, którzy czy mają się lepiej, czy mają się zdecydowanie lepiej, czy uczą się swojego języka, czy nie. Otóż, mili Państwo, ja kiedyś, to było już dawno temu, już nie pamiętam gdzie, ale to było Focus. To był jakiś taki portal Focus. I tam była w skrócie na kilku stronach przedstawiona historia Tybetu. Obiektywna. Obiektywna historia Tybetu. Pewnie dlatego, że to jest takie tak marginalne pismo. Marginalny portal. Prawdziwa, uczciwa historia Tybetu. A i z tej historii Tybetu można się było między innymi dowiedzieć, jakie były reakcje Brytoli, brytyjskich wojskowych, którzy się tam znaleźli, którzy przychodzili ze swoimi oddziałami w czasie wojny na przykład, w czasie II wojny światowej i wcześniej do Tybetu. O, ja przypominam sobie, bo to mi utkwiło w pamięci, przypominam sobie takie sformułowanie jakiegoś tam kapitana brytyjskiego, że on w różnych miejscach na świecie był, ale czegoś podobnego to nie widział. Jeszcze nigdy, nigdzie nie widział. Mówi, szliśmy, próbowaliśmy iść uliczką w lesie. Uliczką, na której było tyle ekskrementów, śmieci, szczątków różnych organicznych, że właściwie odnosiliśmy wrażenie, że jesteśmy w szambie. Że jesteśmy w oborze. W najgorzej prowadzonej oborze. To była ulica miasta. Mówił, że tak naprawdę społeczeństwo tybetańskie wówczas składało się z dwóch kast. Jednej kasty mnichów i drugiej kasty, która na tych mnichów pracowała. Po prostu niewolników mnichów. Niewolników. Ludzi, którzy żyli w warunkach, których ten kapitan brytyjskiej armii po prostu nigdy jeszcze nie widział. On ciągle powtarza, że to, co on widzi tutaj, to przechodzi ludzkie wyobrażenie. I tak było kiedyś. Tak było praktycznie do 55 roku. To oczywiście jakoś tam ewoluowało, ale tak naprawdę to tak wyglądała sytuacja w Tybecie do 55 roku chyba. No i wtedy przejęła władzę Armia Czerwona, czy Armia Chińska. Pogoniła tych władców, to znaczy po prostu mnichów. Pogoniła bardzo daleko. No i ci ludzie, jakaś tam reforma rolna się odbyła, więc ci, którzy byli do tej pory niewolnikami, po prostu zaczęli w miarę jakoś normalnie żyć. Ale to wszystko też na strasznie niskim poziomie. Natomiast wszystko się zmieniło po 89 roku, znaczy, przepraszam, po 78, 79 roku, po śmierci Mao, kiedy zaczęła się zmieniać sytuacja w całych Chinach, również tam się zaczęła zmieniać, ale jeszcze nawet wtedy ludzie, Tybetańczycy emigrowali z Tybetu. Emigrowali. Już wówczas z Xizangu. Tak się oficjalnie w tej chwili nazywa. Zresztą nikt w Chinach nie używa sformułowania Tybet, bo to jest angielska nazwa. Używa się w Chinach naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć. Nie znają nawet sformułowania Tybet. Xizang. Przepraszam. Spotkałem się z tym kilkakrotnie, więc wiem, co mówię. Otóż Tybetańczycy poprzednio emigrowali do Indii za chlebem, normalnie, najnormalniej się za chlebem, bo nie byli w stanie utrzymać się, zresztą w tragicznych warunkach, więc tu w tragicznych warunkach klimatycznych. Więc nic dziwnego. I tu się nic nie zmieniło. Natomiast od jakiegoś czasu, 20 lat przynajmniej, zaczęły się powroty tych Tybetańczyków, którzy wcześniej wyjechali za chlebem, z powrotem do Tybetu. Bo okazało się, że wprawdzie klimat się nie zmienił, wyżyć z rolnictwa się nie da, ale zaczęła się turystyka w Tybecie. I z turystyki już można zacząć żyć zupełnie nieźle. Tak, tak, tak to było. I tak to jest, że w tej chwili to już chyba nie ma kto wracać, bo wszyscy, którzy mieli wrócić, wrócili do Tybetu, bo po prostu tam jest praca w turystce. Ja kilkakrotnie mówiłem Państwu o tym, jak olbrzymia ilość turystów przyjeżdża do Tybetu. Przyjeżdża i przylatuje do Tybetu, bo są tak naprawdę właściwie są dwie drogi. No, teoretycznie jest jeszcze trzecia. Pierwsza droga to jest lotnisko w Lhasie. Druga droga to jest linia kolejowa Gorm-Lhasa. Szerzej oczywiście. I trzecia teoretycznie to jest droga z Gorbut też do Lhasy, ale to jest no, do celów wewnętrznych. To na pewno nie nadaje się do turystyki. No więc, tak jak powiedziałem, pierwsze dwie. A tych turystów jest tam bardzo dużo. Nie pamiętam ile, ale w czasie ostatnich kilku lat mówiłem kilkakrotnie o tym, ilu to turystów i to chińskich przylatuje do Sydzangu, do Lhasy. W związku z tym sytuacja zmieniła się radykalnie. Jeśli chodzi o szkolnictwo, to jest tak, że wszędzie w Chinach, wszędzie, w każdym miejscu Chin, podstawowym językiem uczonym jest putonga. Jest ten język chiński, który od czasu do czasu nazywany jest przez nas mandaryńskim, przez zachodniaków. A to jest putonga. Więc podstawowym językiem jest putonga. I w różnych miejscach, gdzie są regiony autonomiczne, gdzie mieszkają mniejszości etniczne, oprócz tego w starszych klasach jest język miejscowy przy założeniu, że są ludzie, którzy są w stanie go uczyć, bo to nie jest oczywiste. Ponieważ jeśli to tak samo jak sytuacja ma miejsce, taka sama sytuacja jest w Xinjiangu, którą znam lepiej. Tam tych Ujgurów jest około 10 milionów. Ale jest minimalna ilość Ujgurów, którzy znają chiński, ale równocześnie znają swój język na tyle, znaczy w taki sposób, żeby można go było uczyć, bo to jeśli ja mówię na przykład po angielsku, to nie oznacza, że ja będę dobrym nauczycielem języka angielskiego, prawda? To myślę, że to wszyscy rozumieją. No więc jeśli tych szkół jest dużo, to w jaki sposób ma się odbywać nauka ujgurskiego, skoro nie ma nauczycieli do tego celu? No proste chyba, prawda? Dokładnie taka sama sytuacja jest w Tybecie, dokładnie taka sama sytuacja jest wszędzie indziej. Wszędzie indziej, gdzie są mniejszości etniczne. Jeśli dana mniejszość z danej mniejszości etnicznej wykształciło się grono osób, które zna nie tylko putonga, ale i swój język, na poziomie pozwalającym na nauczanie tego języka, no to nie ma problemu. To są nauczycielami dwujęzycznymi. Ale tacy muszą być. To nie jest. A to z wtorku na środę się nie zrobi tego. Tak, także ja postarałem się Państwu tak bardzo, bardzo, bardzo ogólnie przedstawić sytuację, ale mam nadzieję, że coś z tego dotarło. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.